każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie podsumujemy cały okres transferowy w PGE Ekstralidze. Ocenimy siłę poszczególnych drużyn, w tym falobazu, a także omówimy kalendarz Grand Prix na rok 2021. Na początek o transferach w najlepszej lidze świata. Kontrakty oficjalnie, przypomnijmy, można było podpisywać od 1 do 14 listopada. Ruchy klubów ocenia i analizuje nasz ekspert Wojciech Kerber, dziennikarz WP Sportowe Fakty i tygodnika żużlowego.
Jeśli chodzi o okres transferowy, to on się skończył już dawno temu, bo tak naprawdę teraz było tylko klepnięcie wszystkiego. Tak naprawdę teraz transferami zajmowały się już działy marketingu, wymyślając najbardziej nowatorskie pomysły, żeby te nowe nazwiska przedstawić. Natomiast nie było tutaj żadnych tajemnic, nie było żadnych niespodzianek, bo wszyscy wiemy, że te transfery de facto dokonały się już dużo wcześniej. Myślę, że liga będzie troszeczkę podzielona. Powiedziałbym, wedle formuły 5 plus 3, to znaczy wydaje mi się, że jest 5 kandydatów do walki o rzeczy wielkie. Nie chcę tu mówić o złotym medalu Mistrzostw Polski, ale myślę, że każdy z tych 5 zespołów o tym tytule jednak marzy. A 3 zespoły widzę walczące o utrzymanie się i to jest oczywiście GKM Grudziądz, Falubas Zielona Góra i Apa Tortoruń. Jeśli chodzi o GKM, to mówi się, że żużel to jest sport dla ludzi odważnych i myślę, że nowy trener tego zespołu, Janusz Ślączka, właśnie jest tego dowodem, no bo objąć taki zespół, to trzeba mieć odwagę, chociaż mówię to pół żartem, bo z drugiej strony, no w zespole, który skazuje się na pożarcie, de facto można tylko wygrać. Też takim przykładem był mniej więcej przed rokiem Piotr Świderski. Niektórzy się dziwili, że wybrał ofertę Rowu Rybnik, która co prawda nie została skonsumowana, ale to był gość, który po prostu chciał zaistnieć w środowisku trenerskim i po prostu musiał się wbić na tą karuzelę i wybrał Row Rybnik, bo uważam, że nie miał nic do stracenia, a każde zwycięstwo, które odniósł, szłoby na jego konto. I podobnie jest tutaj. Mówię, niby to jest człowiek bardzo odważny, ten Janusz Ślączka, a z drugiej strony, jak utrzyma zespół, no to będzie super rok. Ludzie powiedzą, że jest cudotwórcą, a jak nie utrzyma, to będzie mogło paść tylko słynne, no nic się nie dało zrobić. Na pewno ma zespół złożony, brzydko mówiąc, z takich odrzutów z eksportu, z zawodników, których gdzie indziej nie chcieli. Natomiast Szurzel ma to do siebie, podobnie jak skoki narciarskie, że nigdy nie wiadomo, kto z jaką formą wyskoczy wiosną czy zimą. I tu też nie wiemy, jak będzie. Natomiast no, potencjalnie patrząc, to GKM będzie bronił się przed spadkiem. Podobnie nie wydaje mi się, żeby o tytuł mistrza Polski walczył Apa Tortoruń. Myślę, że mówi się, że w sporcie zawodowym sentymentów nie ma, natomiast wydaje mi się, że jednak szefowie Apatora troszeczkę się tym sentymentem kierowali, odrzucając Jasona Doyle'a, a zachowując w zespole Chrisa Holdera. No bo jednak potencjalnie rzecz biorąc, no to są ci zawodnicy na dwóch różnych półkach. Doyle to jest wciąż zawodnik, można powiedzieć, że niespełniony, mimo że mistrz świata, w tym sensie niespełniony, że on nadal ma ambicje. Co do Holdera, przyznaję, że myliłem się, bo oceniałem go w tym roku, że w Ekstralidze oceniałem go na jakieś 2-3 punkty w meczach wyjazdowych, powiedzmy, a naprawdę spisywał się w barwach Sparty bardzo dobrze i to był jego bardzo dobry sezon. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj górę wziął troszeczkę sentyment i przed nim 14 sezon, 14 kolejny sezon w barwach tego samego klubu, a to już tylko jest krok od tego, żeby wyrównać rekord Lee Adamsa, który w Lesznie, można powiedzieć, byczył się przez 15 kolejnych sezonów. Osobiście uważam, że to błąd, taki ruch. Czas pokaże, być może po raz kolejny pomylę się przy Chrisie Holderze. No i jeśli chodzi o Falubas, no też musiał wziąć to, co inni zostawili, tak? To, co wielcy i możni nie chcieli, to trafiło do Falubazu. Mowa oczywiście o Mateju Zagarzy i Maxie Fliku. Odejście Martina Waculika to jest bardzo duży ubytek. Uważam, że to właśnie no, taka topowa forma Martina Waculika i Piotra Piotra Protasiewicza w szczycie sezonu zrobiła tam różnicę i dzięki temu właśnie Falubas zapewnił sobie awans do fazy playoff. Ta forma nie trwała przez cały sezon, bo jak mówię, ta topowa forma to się utrzymywała w przypadku Martina jakieś 3-4 tygodnie, ale akurat w tym bardzo ważnym czasie, kiedy zespół odniósł kilka bardzo ważnych zwycięstw, chociażby w Częstochowie. I to zrobiło różnicę, natomiast no, troszeczkę zespół został osłabiony, to nie ma co ukrywać. I tutaj w pierwszej kolejności to będzie trzeba patrzeć na to, żeby się utrzymać, a co się uda ugrać więcej, to super, jeśli się uda.
Kto tym razem, który z prezesów okazał się tak zwanym królem tego transferowego polowania?
Ja przeczytałem gdzieś, że królem polowania okazał się Michał Świącik, natomiast muszę przyznać, że nie do końca się z tym zgadzam. Jak mówię, jest 5 chętnych do walki o rzeczy największe, ale moim zdaniem wciąż bardzo, bardzo silna, być może najsilniejsza będzie Fogunia Leszno. Uważam, że to jest mocny kandydat do złota, mimo tej zmiany warty w sektorze młodzieżowym. Piątka jest naprawdę przesilnych seniorów. Jason Doli to jest również wzmocnienie. Jeśli chodzi o juniorów, no to ten mecz finałowy ze Stalą Gorzów też był taki symptomatyczny i symboliczny. To zwycięstwo młodego Kacpra Pludry, którego wprowadził Piotr Pawlicki. Oczywiście to tak nie będzie wyglądało w nowym sezonie, ale myślę, że też w jakimś stopniu pokazuje potencjał tej leszczyńskiej młodzieży. Tam już nie będzie takich sytuacji, że to po drugim biegu to 8-4 dla gospodarzy, bo to młodzieżowcy robili te różnice. Ale jeśli istnieje w żużlu coś takiego jak też przewaga psychologiczna, taka siła mentalna, to myślę, że rywale tego leszczyńskiego zespołu nadal się będą obawiać, bo on pozostanie bardzo mocny i on nie musi nic w najbliższym sezonie, to też jest bardzo ważne. On może. To nie jest tak jak w tym roku, że to był murowany kandydat i on musiał ten tytuł Mistrza Polski zrobić. Natomiast wydaje mi się, że jest to zespół o być może największym potencjale. Na pewno Stal Gorzów, jeśli ma się w zespole Bartka Zmarzlika i Martina Wacoliga, to trzeba myśleć o rzeczach wielkich. Motor Lublin, jeśli ma się w zespole dwóch bardzo dobrych młodzieżowców, to również predestynuje to ich do walki o najwyższe cele. Natomiast Motor Lublin i Włókniarz Częstochowa. Czegoś mi chyba brakuje w tych zespołach, porównując je z potencjałem leszczyńskiej Unii. Jak mówię, Michała Święcika powołano królem polowania, ale nie mam pewności. Oczywiście życzę wszystkiego najlepszego Włókniarzowi, ale czy to jest potencjał na złoto? Trudno powiedzieć. Też i Lindgren, i Madsen mają swoje problemy zdrowotne. Tak naprawdę Lindgren jest skupiony też na swoich indywidualnych celach i on nie był nigdy wielkim ligowcem. Oczywiście zdarzały mu się sezony wybitne, ale tak naprawdę to był jeden sezon, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe. Nie do końca się zgadzam, że królem polowania był Michał Świącik, ale to wszystko zweryfikuje Tor. No i Sparta Wrocław, która oparła oczywiście skład na trzech bardzo, bardzo silnych filarach, Tajło Finden, Maciej Janowski i Artiom Łaguta, natomiast brakuje mi troszeczkę rezerw w tym zespole na chwilę obecną, to znaczy tutaj na żadnej pozycji nie ma żadnego zabezpieczenia, tak to widzę, choć no wiem z czego to wynika, myślę, że też Andrzej Rusko w jakiś tam sposób czeka na ostateczne decyzje w sprawie Maxa Drabika. Nie wydaje mi się, żeby tutaj coś się dało ugrać. Jestem przekonany, że w najbliższym sezonie go nie zobaczymy i myślę, że będzie trzeba jakieś zabezpieczenie tej drużynie zapewnić, bo na chwilę obecną to nie ma żadnego i w przypadku kontuzji zrobi się problem. No też tak naprawdę Betard Sparta to jest, jeśli chodzi o formację seniorską, tylko jeden rdzenny Polak, tak naprawdę Maciej Janowski, tak, bo Gleb Czugunow i Artiom Łaguta mają polskie obywatelstwo, no ale Polakami rdzennymi nie są.
Jeżeli chodzi o lubuskie kluby, lubuskie drużyny, to mówiąc w takim dużym skrócie, Stal zyskała, a Falubas stracił?
No myślę, że tak można to określić, że Stal zyskała, a Falubas stracił przy jednym transferze, tak, bo to się stało ze sprawą Martina Waculika, który, nie oszukujmy się, już tak naprawdę przed sezonem wiedział, że wróci do Gorzowa. No i tak, Stal Gorzów z Martinem Waculikiem to jest zupełnie inny zespół. Też myślę, że jak w przypadku wielu drużyn, problemem obu ekip są juniorzy. Natomiast z juniorami to jest tak, że albo się ma talent, albo trzeba dużo jeździć. I na dziś tych juniorów klasowych nie ma, natomiast z tych, którzy dostaną szansę, na pewno ktoś się ujawni, ktoś jakiś szybki postęp zrobi, także to dopiero wyjdzie w praniu. Ale tak, no Stal Gorzów, skoro w tym roku sięgnęła po wicemistrzostwo Polski, to na pewno będzie chciała zrobić kolejny krok, tym bardziej, że prezes Marek Grzyb to jest wciąż nowa postać w tym środowisku i myślę, że taka bardzo ambitna, to jest człowiek, który nie przyszedł do żużlu dla pieniędzy, wręcz przeciwnie, stać go na to, żeby swoje pieniądze w żużel ładować. Mi się wydaje, że on potrzebuje bardziej splendoru, zaspokojenia własnego ego, uwielbienia lokalnej społeczności, a żeby to mieć, to no to musi wygrywać i musi dać temu zespołowi wszystko to, co najlepsze. Więc myślę, że tam ambicje będą spore i poprzeczka będzie wysoko postawiona, ale w Zielonej Górze. Natomiast, jak mówię, Falubas wziął to, czego inni nie chcieli, więc te transfery nie były spektakularne, ale w żużlu wszystko wyjdzie w praniu.
A to dobrze, że Falubas stawia na swoich wychowanków, na tych swoich świeżych seniorów, Tondera Pawliczaka, i też stawia na tych młodszych, niedoświadczonych juniorów, no też wychowanków.
Nie wiem, czy to dobrze, natomiast po części zespół był do tego zmuszony, no bo jeśli spojrzymy na rynek młodzieżowców, to jest bardzo ubogi na chwilę obecną. Oczywiście można było stawać do walki o Cierniaka, ale tych nazwisk też nie ma za wiele, a Falubas akurat nie jest chyba w tym okienku transferowym, nie był skory do tego, żeby ściągać największe gwiazdy. Też sam trener, że to zdaje się, przyznał, że niektórzy zawodnicy traktowali klub tylko w ten sposób, że był im potrzebny do tego, aby swoją cenę podbijać. Także troszeczkę Falubas był przymuszony do tego, żeby postawić na swoich ludzi. Oczywiście można było tutaj szukać zawodnika na pozycję U24, no ale jest Jan Kwek, no to też wypada mu dać szansę. To jest ciekawy zawodnik. Ja uważam, że ten przepis troszeczkę też tą ligę osłabił, bo to się też zbiegło właśnie z tą zmianą warty w sektorze młodzieżowym, bo i będziemy mieli słabszych juniorów, a z drugiej strony troszeczkę osłabiliśmy formacje seniorskie i przez to generalnie patrząc, ta liga będzie, zespoły będą w PGE Ekstralidze troszkę słabsze.
To były opinie naszego eksperta Wojciecha Kerbera. Teraz omówimy kalendarz przyszłorocznego Grand Prix. Roboczy, bo ze względu na panującą pandemię mogą zajść w nim pewne zmiany. Dwie rundy, w tym ta inauguracyjna 24 kwietnia, nie są jeszcze obsadzone. Z kolei trzy turnieje mają odbyć się w Polsce. W Warszawie 15 maja, we Wrocławiu 31 lipca i ostatni, 11 turniej w Toruniu 2 października. O nowym kalendarzu mówi nasz ekspert Tomasz Lorek, dziennikarz i komentator Polsatu Sport.
A z pewnością COVID-19 tak łatwo flagi białej nie chce wywiesić. Ambitne są plany BSA, jak zawsze. Ja podziwiam tą firmę, bo w czasach, kiedy żużel sadł na psy, to już nie jest ten sport, który ściąga na Wembley, ulewi czy na Śląski kibiców na poziomie 80-90 tysięcy. Oczywiście, że telewizja robi swoje, natomiast Speedway jest pięknym sportem, fantastycznym, natomiast ma problemy z tym, żeby dotrzeć do szerszych mas i wydaje mi się, że to, co BSI przez lata zrobiło dla żużla, to jest krok milowy, bo Speedway by zczezł, gdyby w tych ośrodkach, w których był, tory czasowe usypywane, czy to na Friends Arena, czy Parken w Kopenhadze, czy Cardiff, próba ożywienia Nowej Zelandii, Buckley Systems, Western Springs, świetny tor w Melbourne Etihad Stadium. To są na pewno miejsca, które są dla kalendarza żużlowego bardzo ważne. 11 rund to jest sensowny plan nakreślony. Cieszy mnie, że jest Toliatti po raz pierwszy Grand Prix Rosji na bazie sukcesu sprzed roku, z 2019 roku, Speedway of Nations, gdzie były pełne trybuny w Rosji. Na pewno jest to mądry ruch. Cieszy mnie, że firma Ekko, dawny sponsor Hansa Nilsena, świetne buty duńskie, obuwie, będzie dalej wspierać Voyens. 11 września będzie ta runda. No, klasyka, trzy rundy w Polsce. Pytanie, co z Warszawą, bo 15 maja to jest termin raczej nierealny, jeżeli już pomijam kwestie etyki czy mentalne, no bo trudno będzie ludziom przyjść na stadion, gdzie ktoś umierał. z uwagi na pandemię i koronawirusa. Natomiast myślę, że będą przemeblowania w kalendarzu tak czy owak, bo nie wygląda na to optymistycznie na ten moment, mimo pojawiania się szczepionek. Natomiast ambitny plan. Jedyne, co jeszcze mogłoby BSA próbować, według mnie, to Dubaj, Argentyna i Słowacja. To są takie miejsca, gdzie jeszcze można by się zaczepić. Pamiętam jak w Monte Carlo, czyli robić turniej, wpisywać tor w stadion AS Monaco piłkarski, więc z pewnością dużo fajnych miejsc. Praga, oczywiście Praga jest niezawodna. Ostatnio Pobala mi wyraził ogromną aprobatę i zachwyt, że władze miasta Praga, czeska stolica, mimo że dla Czechów Speedway jest, szczególnie w kontekście Pragi, mało istotny, no to miasto pomaga, fantastyczni ludzie, znakomicie oddani temu eventowi, Paweł i Petr Andraszikowie. I zawsze solidne pieniążki, plus Tomasz Topinka, to są ludzie, którzy żyją tym i nigdy nie zawodzą, więc Toruń jako ostatnia runda 2 października też znakomita, więc na pewno ten plan jest sensowny. Speedway of Nations też świetnie, znów wracają Brytyjczycy do pomysłu sprzed roku, czyli 2 rundy w Doga, w PS 2 rundy w Manchesterze, więc na pewno ten plan jak na ostatni rok praw firmy IMG BSI jest ambitny. To niewiele można w tak niepewnym czasie, jaki teraz przeżywa cała kula ziemska i populacja świata, to niewiele też można przewidywać i niewiele można nowych drzwi wyważać, bo byłoby to obarczone ogromnym ryzykiem.
2 rundy Grand Prix są jeszcze do obsadzenia na otwarcie 24 kwietnia oraz 5 runda 19 czerwca. Jakich lokalizacji ty się osobiście spodziewasz?
Ja myślę, że jeszcze jedna runda w Szwecji może dojść. Pytanie, czy będzie to Eskilstuna, czy Halstavik, czy jeszcze inny pomysł zaświta w głowie. Myślę, że Włochy nie mają szans, jeżeli chodzi o lokalizację, bo przerabialiśmy i Terenzano, i Lonigo. Lonigo praktycznie zamiera żużlową. Tereny mają powędrować pod klub tenisowy, gdzie przed laty ścigali się żużlowcy. Więc motoklub Lonigo raczej nie wchodzi w grę. Pytanie, czy Słowacja tą lukę wykona, czy być może słowański Krzyżko z racji Mateja Żagara, który wciąż się ścigał Grand Prix. Być może to jest pomysł na to, żeby jeszcze te 2 rundy w kalendarzu umieścić, tą kwietniową, o której mówiłeś, i czerwcową.
A jak twoim zdaniem BSI będzie się chciało pożegnać? No bo wiadomo, że po sezonie 2021 już nie będzie promotorem cyklu, przejmie go Discovery.
Myślę, że ten zespół ludzi, skąpy zespół, Gemma Fordham i koledzy i koleżanki, to są ludzie, którzy zawsze przyjeżdżają na czas, mają takie fajne brytyjskie podejście, czyli nie wolno się spinać. To jest coś z naszym grzechem, że my wszystko robimy tak pod linijkę, krawat zawiązywany, że wszystkim w ogóle jaja urywa, bo jest Grand Prix, zamiast na luzie podejść, bo na luzie się najlepiej wykonuje pracę, a nie będąc spiętym. Koncentracja nie oznacza braku luzu. Trzeba być przygotowanym, więc to wszystkie te zarzuty, że Anglicy są zaborcze, nie ma grama zaborczości. Oczywiście, że kosztuje towar, miasta płacą, ale Kuba, pokaż mi miasto w Polsce, które nie zarabia na Grand Prix, więc krzyk i lament, że licencja kosztuje, bo musi kosztować. Jak Formuła 1 chce robić Singapur, to musi pieniążek zapłacić FIA. Jak chce robić Hungaroring, też płaci pieniążek, więc każdy bilansuje, to jest ryzyko, to jest hazard w każdym biznesie. Pan z piekarni też ryzykuje, że Bułek nie sprzeda i rogalików, nie? Więc na ile wiem, miasta w Polsce, które robią Grand Prix, nie płaczą, jeżeli chodzi o wymiar finansowy tego przedsięwzięcia. Wiadomo, że to jest istotne, natomiast żużel jest sportem maleńkim, więc nie należy oczekiwać, że krocie się dorobią miasta. Ostatnio z Michałem Świącikiem rozmawiałem, że Częstochowa, gdyby nie pandemia, też by startowała do wyścigu o to, żeby mieć jedną z rund Grand Prix, więc czyli oprócz wymiaru promocyjnego, jakiś tam prestiż, że miasto jest pokazywane w telewizji, no to dochodzi też aspekt finansowy, bo jednak jakiekolwiek pieniążki by to nie były, są na tyle istotne, że ten budżet klubowy zawsze zasilają, więc nie ma dramatu, jeżeli chodzi o Speedway. A jak się chcą pożegnać, myślę, że normalnie pompy nie będzie. Oni podczas negocjacji w Monte Carlo rok temu, firma BSI bardzo mocno wierzyła w to, że przedłuży kontrakt na kolejne 5 czy 10 lat, bo Discovery wchodzi na lat 10. I wczoraj z Krzysiem Cygielskim rozmawiałem na ten temat, że być może, bo Krzysztof też poddał, mówi, że on ostrzega Ekstraligę, że może będzie takie ryzyko nowego promotora, że firma Discovery zrobi taki cyrk obwoźny, trochę jak Freestyle Motocross, trochę jak taką trupę Harlem Globetrotters, że będą jeździli 20 najlepszych chłopaków na świecie, żużlowców, zabierze i będę ich obwoziła po świecie i wtedy polska Ekstraliga ucierpi, siłą rzeczy, no bo będzie też nowa szansa dla mniej znanych zawodników, żeby wypłynęli na grunt, na rynku, się pojawili. Natomiast może być tak, że Discovery, owszem, wypromuje Żużo, bo będą rundy, nie wiem, w Malezji, w Singapurze, w Chinach, w Japonii i na Sumatrze i jeszcze gdziekolwiek świat zagna, na pewno Argentynę spróbują, bo Armando Castagna ma rozległe kontakty w Argentynie i tam Żużo ma rację bytu w sensie jednego eventu, czy to Bahia Blanca, czy Coronel Pringles, czy jeszcze inna lokalizacja, czy Neuquén w Patagonii, gdzie motocross Grand Prix się odbywa za roku, więc na pewno są to, jak zawsze, dwa końce ma kije, więc Discovery z pewnością będzie chciał zrobić z tego wielki show i zainwestuje pieniądze. Podobnie jak BSI też inwestowało, też zrobiło wyłom, bo tory czasowe, pamiętam jaki był lament, jak pierwszy raz Coventry Ducati przenieśli zawody, to wszyscy mówi, to się nie uda, musi być tor tradycyjny, żużlowy. Udało się i do dzisiaj się udaje, więc ludzie, którzy myślą szeroko, eksperymentują, narażają się na krytykę, ale koniec końców myślę, że żużlowi to wiele dobrego przyniosło, bo taki miks turniejów czasowych plus tradycyjnych ośrodków to jest bardzo fajna kompozycja i konstrukcja kalendarza.
Opinie Tomasza Lorka zakończyły dzisiejszy magazyn. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.